Witam Państwa, kłania się Wiesław Pik. Proszę Państwa, jestem ponownie w tej całej Al Jazeera, ale już nie będę Państwa katował tym, co ta Al Jazeera potrafi wymyślać przy pomocy Reutersa, na przykład tak jak poprzednim razem to było, gdy wydawało mi się, że a nie, to jest ich nawet własny tekst. Ale to jest bez znaczenia. Sparzyłem się i szybko się nie podniosę po tym sparzeniu. Natomiast Al Jazeera dotknęła problemu, którego my nie zdajemy sobie sprawy. Nawet ludzie, którzy coś tam wiedzą na temat, nawet więcej niż coś, wiedzą na temat Azji, a na temat Chin, na temat Indii, na temat tego wyścigu, który ponoć się odbywa między Chinami i Indiami, a właściwie pościgu Indii za Chinami, nawet większa część tych ludzi nie zdaje sobie sprawy z problemu, który pokazuje artykuł w tejże Al Jazeera z 3 września. Nie wiem nawet, jak to przetłumaczyć. Karmienie dzieci, tak, chyba tak to trzeba będzie próbować. Karmienie dzieci, które są przyszłością Indii, / Dlaczego niedożywienie ich stanie się szkodliwe dla gospodarki? Jest szkodliwe dla gospodarki. I podtytuł: Indie prawdopodobnie będą miały największą na świecie siłę roboczą do 30 roku. Ale obecnie wiele dzieci hinduskich wciąż głoduje. No i tu jest przytaczany przykład dziecka, które jako 18 lat nie mogło, z Bombaju, które nie mogło chodzić. Zmartwiona matka podejrzewała, że przyczyną są ciągłe biegunki. Nie mogła utrzymać jedzenia, nawet teraz jej nogi i ręce są bardzo słabe. No w końcu dotarła ta jej matka do tej dziewczynki do wysokokalorycznych opakowań żywności, aby leczyć to, co lekarze nazwali ostrym niedożywieniem, stanem potencjalnie zagrażającym życiu, spowodowanym skrajnym brakiem składników odżywczych. I tutaj to był już cytat z tego artykułu. I dalej. To dziecko, Zaina, gdy dorośnie, aby stać się częścią największej na świecie siły roboczej, czyli indyjskiej, która wydaje się gotowa być wyprzedzić Chiny właśnie w dzietności, w ilości ludzi do 30 roku. Przepraszam, tutaj kropka. Jednak blisko 40% indyjskich dzieci jest zahamowanych w rozwoju z powodu braku odpowiedniego pożywienia. Tu ją cały czas kraj ryzykuje, że nie skorzysta z tego, co eksperci nazywają dywidendą demograficzną, czyli wzrostem gospodarczym stymulowanym przez dużą ilość nowych pracowników, którzy mogą wytwarzać coraz większą ilość towarów i usług. W stolicy finansowej Indii, w Bombaju, połowa dzieci ma zahamowany wzrost biologiczny. Ma niedorozwój poznawczy i fizyczny. Według Banku Światowego, cytuję cały czas, średnia długość życia to zaledwie 39 lat. Mniej niż najgorzej radzącego sobie kraju na świecie, Sierra Leone, gdzie średnia wynosi 52 lata. Proszę Państwa, co ja chcę, znaczy nie będę czytał, bo to jest takie zawracanie głowy. Znaczy, ja nie wiem, przez kogo jest finansowana ta Al Jazeera, ale odnoszę czasami wrażenie, że, że nawet w tym artykule doszukują się jak zwykle problemów tam, gdzie nie tyle ich nie ma, co problemów tam, gdzie one, podczas gdy tak naprawdę problemy są w warstwie rządzącej Indiami. No ale przecież nie można kraj Zachodu, odnoszę wrażenie, że właśnie Al Jazeera również jest sterowana w pewnym sensie, może współfinansowana przez jakieś żydowskie na przykład, tak, bym się nie zdziwił, arabska, współfinansowana przez żydowskie pieniądze, medium, bardzo widziałem to medium, szeroko pojęte. Nie potrafi wyjść spoza tego punktu widzenia białych małp, że Indie to największa demokracja świata, że Indie są wspaniałe, że Indie gonią Chiny i że Indie przegonią Chiny i w ogóle zagonią Chiny do narożnika. Ale to, że jakoś im się to nie udaje, to, że jest coraz gorzej, no w końcu ta historia z 40% dzieci w najbogatszym miejscu Indii, w najbogatszym mieście Indii, w Mumbaju, coś chyba mówi do cholery, prawda? Później można zaklinać rzeczywistość na wszystkie sposoby. Że kwestie zdrowotne nabiorą większego znaczenia kiedyś w przyszłości, kiedy Indie dążą. Wiecie Państwo, to tak jak u nas, dokładnie tak samo. Próbuje się tłumaczyć rzeczy oczywiste pokrętnie. Jeśli coś jest nie po myśli polityczków, głównie lewackich, to próbuje się oczywiście zwalać winę na społeczeństwo. No bo to społeczeństwo wszystkiemu jest winne, prawda? Nie ci u góry, te sukinsyny, które jedzą, czy jadły te frutti di mare w drogich restauracjach, gdzie posiłek kosztował kilkaset złotych, jeden. Czy jedno danie kosztowało kilkaset. To nie oni są winni. Ludzie są winni, ci ludzie, którzy idą do Biedronki i kupują najtańsze rzeczy, bo ich nie stać na więcej. Tak, tam jest dokładnie tak samo. Tylko oczywiście różnica jest znacznie większa, gigantyczna, ale u nas różnica to jest różnica, nie wiem, dwóch klas, trzech klas, to tam jest różnica 20 klas. No i koniec. Czy wystarczy pojechać do Indii? Ja wprawdzie nigdy w nich nie byłem, ale za to mam kontakt z osobą, która w ciągu roku spędza pół roku w Indiach. To chyba wystarczy od, nie wiem, 10 lat. 10 lat. I ta kobieta pracuje społecznie tam, rozumiecie, jest wolontariuszką. W miejscu, gdzie dają opiekę trędowatym. A? Dobre? To co, ona ona dla mnie jest autorytetem, a dla Państwa nie musi. Nie musicie w to wierzyć, co ja mówię. A dla mnie ona jest autorytetem, jeśli chodzi o Indie. Oczywiście politykę społeczną, o to, co ona widzi na co dzień. Ona się nie interesuje polityką, gospodarką. Nie, ona po prostu widzi to, z czym żyje na co dzień. Natomiast ja to, co ona mi mówi, jakby transponuję na zupełnie inny poziom, na poziom polityczny. na tą. I tutaj widzę tą gigantyczną różnicę w fascynacji. Nawet jeśli to jest fascynacja udawana, ale w fascynacji polityczków białych małp, a Indiami, a stanem faktycznym. Bo białe małpy mają to do siebie, że skoro one tak mówią, to znaczy tak jest. Zaklinają rzeczywistość. Tak jest. Skoro ja, polityk, taki polski, holenderski, niemiecki, amerykański i inny, tam brytolski, mówi, że tak jest, mówię, że tak jest, to tak jest. A to, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a co kogo to obchodzi? A odnoszę wrażenie, że dokładnie tak samo jest w Indiach, że politycy indyjscy dokładnie myślą takimi samymi kategoriami, bo tak zostali wychowani, ponieważ i tak zostali wykształceni, ponieważ nie tylko wojskowi indyjscy kształcą się chciałem powiedzieć West Point, nie, to jest amerykańskie. Nie, kształcą się, och, cholera, ta brytolska szkoła, najsłynniejsza szkoła wojskowa. Niestety zapomniałem. Nie tylko, więc nie tylko hinduscy wojskowi kształcą się w Wielkiej Brytanii, podobnie jak australijscy i nowozelandcy, ale również i politycy zbierają swoje szlify, odbierają swoje szlify tam, a przynajmniej naukę. Więc rozdziew między rzeczywistością a gadaniem zarówno białych polityków białych małp, jak i polityków hinduskich jest dokładnie tak sam. Między rzeczywistością a tym, co oni mówią. Dokładnie tak samo. I teraz ja wielokrotnie słyszę o tym, że ach, Indie przegonią Chiny, to nawet na wykresach widać, że jak to pięknie będą szły te Indie. Tylko ciekaw jestem, skąd się to bierze. Skoro nie będzie można wykorzystać tej dywidendy demograficznej. No bo jeśli połowa dzieci, młodzieży, młodych ludzi jest niedożywiona, to wpływa na wszystko. To niedożywienie wpływa i na rozwój fizyczny, i na rozwój psychiczny. Na psychiczny też. Nie ma takiej możliwości, żeby nie wpływało. Więc co z tego, że teoretycznie tych ludzi, licząc na sztuki, przepraszam, że tak brzydko to ujmę, jest dużo w Indiach, skoro ci biedni ludzie, te biedne dzieciaczki, młodzież, młodzi ludzie są niedożywieni i praktycznie rzecz biorąc są prawie niezdatni do pracy. Ja wielokrotnie w swoim kanale mówiłem o tym, że w latach 70., 60., kiedy polscy górnicy, a ja pochodzę z Zabrza, więc wtedy w Zabrzu było 17 kopalń. Jeśli dobrze przypominam sobie. Było tak strasznie dużo. Zabrze po prostu siedziało na kopalni. A w każdym razie, ile by ich nie było, było naprawdę bardzo dużo. Najwięcej kopalń na Śląsku było w Zabrze. A ludzie ze Śląska jeździli bardzo często, między innymi właśnie do Indii, na różne kontrakty i oczywiście bardzo się chwalili, bo to było dobrze płatne. Bo to w dolarach, wtedy dolary to były zupełnie inne pieniądze niż teraz. No i mieli państwo i przyjeżdżali i opowiadali o tym, że hinduski górnik to jest nic. To jest to jest biedak, to jest człowiek, który nie nadaje się do pracy. Nasi polscy górnicy federowali. A widziałem ich codziennie. Widziałem ich codziennie, jak przychodzili z kawałkiem stempla do domu. Pewnie Państwo nie wiecie, o czym mówię. To już Wasz problem. Wtedy, w 60-tych, 70-tych latach, przychodziło się codziennie z szychty, przychodziło się z kawałkiem stempla. Takim, pod taki gdzieś za 30 cm. Do rozpałki oczywiście. Taki był zwyczaj. Nie wiem, czy takie było prawo, ale taki był zwyczaj. Po prostu szli brudni. Znaczy, niby przecież były łaźnie, ale przecież to na pierwszy rok można było poznać człowieka, który wyszedł z szychty. Znaczy brudni, w tym sensie, że ten pył węglowy mieli wbity w, na przykład w obwódki oczu, tam gdzie nie dało się tego wymyć, albo na przykład w obwódki, a w okolice uszu, gdzie się tego nie dało wymyć. To można było, to w ogóle żaden problem. Odróżnić górnika od kogo innego. No oczywiście górnika przodowego. Tak. No więc ci ludzie opowiadali, ci Polacy opowiadali o Hindusach. Że to gówno nie pracownik, gówno nie robotnik, gówno nie górnik. Co się zmieniło? Nic. Dokładnie jest to samo. A więc na przyszłość, jak Państwo... Zresztą ja też oczywiście będę wyciągał z tego wnioski. Na przyszłość, jak Państwo, czy ja, przede wszystkim ja, mówię to do siebie, na przyszłość będę pokazywał Państwu, jak to w przyszłości Indie mają dogonić Chiny i przegonić, to będę do tego podchodził z tak ogromnym dystansem, jak to jest tylko możliwe. Ponieważ w Chinach partia robi wszystko, żeby złagodzić biedę, która jest, żeby nie było żadnej wątpliwości, która jest, ale ta bieda nie ma się nijak, czy ma się nijak do tej biedy w Chinach. Pojedźcie sobie do Kalkuty, do Bombaju, do New Delhi, wyjedźcie gdziekolwiek na zewnątrz, i porównajcie to, co zobaczycie, z następną wycieczką następnego roku do Chin. I wtedy zobaczycie. I pojedźcie też dokładnie tak samo. Wylądujcie w wielkich miastach, a później pojedźcie sobie na wieś. I zobaczycie tą różnicę. Gigantyczną. Gigantyczną. Dopóki obydwa kraje, powiem inaczej, dopóki większość krajów świata, być może wszystkie kraje świata, nie poradzą sobie z głodem swoich dzieci, powiedziałem wszystkie, lub prawie wszystkie, nie poradzą sobie z głodem swoich dzieci, do tego momentu dla mnie, dla Wiesława Pilcha, wymiernikiem cywilizacyjnym tych państw będzie właśnie ilość dzieci, która jest głodna. To wszystko. Oczywiście niestety takiego miernika na razie nie stworzono, ponieważ byłoby to straszne, gdyby się okazało zestawienie tego typu. Byłoby to straszne. Więc politycznie niemożliwe. Tak, mili Państwo, dziękuję. Kłaniam się, do usłyszenia.